Jeszcze tylko 7 godzin będzie trwała kampania przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi. O północy rozpocznie się cisza wyborcza. Tylko do tego czasu kandydaci mogą jeszcze zabiegać o głosy wyborców. Kandydat PiSu na prezydenta Andrzej Duda skierował dziś do Polaków orędzie. Podkreślił w nim, że 10 maja będziemy wybierali przyszłość kraju, naszych rodzin i nas samych. Dodał, że los jest w naszych rękach.
To od naszej decyzji zależy, w jakiej Polsce chcemy żyć. Jakiej Polski chcemy dla naszych dzieci i wnuków. Marzy mi się Polska wielkich szans i możliwości. Polska, która traktuje wszystkich swoich obywateli równo, w której zwycięża uczciwość, a nie cynizm i draństwo. W której prezydent, wybrany przez naród, czyni wszystko, aby żyło się jak najlepiej jego rodakom. W której prezydent godnie swoich rodaków reprezentuje. Przyszłość ma na imię Polska, tylko musimy w to uwierzyć. 10 maja proszę Państwa o głos. Dotrzymam danego słowa. Będę każdego dnia ciężko pracował. Dla was. Nie będziecie musieli się wstydzić.
Kandydat PiSu złożył dziś także kwiaty przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie. W planach ma jeszcze spotkanie m.in. z mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego. Kandydat PO na prezydenta Bronisław Komorowski odwiedził dziś Gdynię, gdzie zwiedzał amerykański okręt wojenny. Do tej pory starający się o reelekcję prezydent nie odpowiedział na wezwanie do przeproszenia za sformułowanie naród ofiar musiał uznać tę niełatwą prawdę, że bywał także sprawcą, które padło w kontekście Holokaustu. Apel do prezydenta skierowało kilkanaście ważnych osób, w tym były premier Jan Olszewski, sędzia Wiesław Johan, profesor Włodzimierz Bernacki, Zofia Romaszewska. Pod apelem podpisał się też lekarz-chirurg profesor Krzysztof Bielecki. Przyznał on, że słowa prezydenta traktuje jako zdarzenie niepożądane, za które powinien przeprosić.
I my w medycynie mamy też zdarzenia niepożądane, ale to error is human. Mylić się jest sprawą ludzką. Tylko bogowie się nie mylą, ale przynajmniej w moim wypadku, jeżeli ja się pomylę, staram się przyznać do pomyłki, przepraszam tego kogoś, kogo ta pomyłka dotknęła i staram się naprawić niewłaściwe następstwa tego zdarzenia niepożądanego. Tak jak lekarz, który powinien przepraszać i naprawiać to, co się stało, powinno i to w przypadku tym mieć to miejsce. Naród nie może w całości odpowiadać za niegodziwe i niecne działania pojedynczych jednostek.
W najnowszym sondażu przedwyborczym Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudę dzieli coraz mniejszy dystans. 39% poparciem cieszy się kandydat PO, natomiast 31% poparcia ma kandydat PiSu. Dziś, 8 maja, po raz pierwszy obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Prezydent podpisał wczoraj ustawę w tej sprawie, która znosi Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone dotąd 9 maja. Z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej wojsko szykuje w Warszawie pokaz historyczny i współczesnego sprzętu oraz uzbrojenia. Wieczorem na Placu Piłsudskiego odbędzie się rocznicowy capstrzyk. Hołd polskim żołnierzom walczącym z najeźdźcą oraz ofiarom niemieckiego i rosyjskiego bestialstwa odda dziś m.in. Reduta Dobrego Imienia. U zbiegu Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej odbędzie się o 17.30 zgromadzenie publiczne. Jego uczestnicy wezwą rząd do prowadzenia propolskiej polityki historycznej i odważnego wystąpienia przeciwko oszczercom, mówi Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia.
Chodzi o to, że teraz zbiera fala oszczerstw, które się co chwila pojawiają. Mówi się o polskich obozach koncentracyjnych, o polskich komorach gazowych, polskich obozach śmierci. Trzeba temu postawić tamę. Wzywamy rząd do prowadzenia propolskiej polityki historycznej. Zbieramy także podpisy pod petycją do Sejmu w sprawie uchwalenia wreszcie ustawy o karaniu za użycie sformułowania polskie obozy koncentracyjne.
Jutro Rosja będzie świętować rocznicę zakończenia II wojny światowej. Udział w uroczystościach potwierdziło ponad 20 szefów państw i rządów. Prezes Prawicy Rzeczypospolitej Polskiej Marek Jurek mówi, że tego dnia należy pamiętać, co zakończenie wojny oznaczało dla Polaków.
Ta wojna zakończyła się dla nas utratą niepodległości i straszliwymi prześladowaniami komunistycznymi. Trzeba o tym pamiętać, dlatego że nie wystarczy mówić o tym, że jakieś anonimowe totalitaryzmy wspólnie zaczęły wojnę. To były Niemcy Hitlera i Związek Sowiecki, do którego w swojej polityce nawiązuje dzisiaj postsowiecka Rosja. To nie były jakieś niespełnione nadzieje, tylko utrata niepodległości. To nie były jakieś niesprawiedliwości, tylko prześladowanie komunistyczne, które zdewastowały nasze życie i które do dzisiaj skutkują degradacją polityczną, ekonomiczną naszego kraju na forum międzynarodowym.
Przypomnijmy, że dokładnie 70 lat temu Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację, która kończyła trwającą od 1 września 1939 roku wojnę w Europie. Kilkaset osób uczestniczyło dziś w Mielcu w pikiecie przeciwko odrzuceniu oferty miejscowych zakładów lotniczych w przetargu na śmigłowce dla wojska. Demonstrujący żądali m.in. unieważnienia przetargu. W pikiecie udział wzięli pracownicy PZL Mielec, mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele związków zawodowych z zakładów m.in. w Świdniku, Dębicy i Rzeszowa. Demonstranci nieśli m.in. transparent z napisem "Wielki przekręt śmigłowcowy z prezydentem w tle". W przetargu na śmigłowiec dla polskiego wojska do etapu testów wybrano maszynę oferowaną przez Airbus Helicopters Caracal. Odrzucono dwa inne śmigłowce produkowane przez zakłady, które mają już fabryki w Polsce. Marian Kokoszka, przewodniczący Solidarności w mieleckich zakładach, podkreśla, że pikieta miała na celu pokazanie niezadowolenia z decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej. Dodał, że na proteście w Mielcu nie zakończy się.
Myślimy o proteście w Warszawie również. Być może zrobimy proces nawet taki branżowy. Bo to jest nie tylko problem Świdnika czy Mielca, to jest problem zbrojeniówki. Dlatego, że ten przetarg mógł wzmocnić potencjał obronny państwa, również firmy, które w tym potencjale się znajdują. Choćby nawet jeśli chodzi o uzbrojenie, na przykład do Black Hawka.
PZL Mielec to największy w Polsce producent statków powietrznych, wytwarza m.in. helikopter Black Hawk. Należy do amerykańskiego koncernu Sikorski, zatrudnia ponad 2000 pracowników. Życiu ambasadora Polski, który uczestniczył w wypadku śmigłowca w Pakistanie, nic nie zagraża, poinformował szef MSZ Grzegorz Schetyna. Do zestrzelenia maszyny przyznali się talibowie. W katastrofie śmigłowca zginęło 6 osób, w tym ambasador Norwegii i ambasador Filipin. Wśród rannych jest też dyplomata z Holandii. Media twierdzą, że na pokładzie Mi-17 było 11 cudzoziemców, w tym dyplomaci i 6 Pakistańczyków. Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii zdecydowanie wygrała partia konserwatywna. Torysi zapewnili sobie absolutną większość i będą mogli rządzić samodzielnie. Po przeliczeniu głosów w 643 na 650 okręgów wyborczych konserwatyści zdobyli 326 mandatów. Partia Pracy poniosła dotkliwą porażkę i pozostanie w opozycji, mając 230 posłów w Izbie Gmin. Liberalni demokraci zdobyli jedynie 8 mandatów wobec 57, którymi do tej pory dysponowali. Szkocka Partia Narodowa wywalczyła natomiast 56 miejsc w parlamencie wobec 6 w poprzednich wyborach. Aleksandra Rybicka, dziennikarz portalu w polityce.pl, ocenia, że dobry wynik konserwatystów był do przewidzenia. Wzmocniona pozycja szkockich nacjonalistów może wpłynąć na powrót tematu referendum w sprawie odłączenia się od Wielkiej Brytanii.
Już Nicola Sturgeon, liderka szkockich nacjonalistów, o tym mówiła przed wyborami, że będzie próbowała w ciągu roku po wyborach ten temat poruszyć. Drugą konsekwencją na pewno będzie to, że David Cameron też złożył obietnicę, że przeprowadzi w 2017 referendum nad wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No teraz będzie zmuszony to obietnicę spełnić. Oczywiście w ciągu 2 lat może się jeszcze wiele wydarzyć, ale daty na pewno przesunąć nie może. Wydaje mi się, że Cameron będzie musiał wziąć pod uwagę szkockich nacjonalistów bardziej niż robił to wcześniej. Są też walijscy nacjonaliści z partii Cymru i również i tych będzie musiał wziąć pod uwagę. Oni współpracują ze Szkotami i również chcą większej niezależności od Londynu.
Po ogłoszeniu wyniku wyborów do dymisji podał się przywódca liberalnych demokratów i dotychczasowy wicepremier Nick Clegg, szef partii pracy, a także szef UKIP Nigel Farage. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie początkowo na północnym wschodzie zachmurzenie małe. Miejscami, głównie na południu i zachodzie kraju, przelotny deszcz, tam po południu również burze. Temperatura od 17 do 19 stopni na północnym wschodzie oraz do 20-23 stopni na przeważającym obszarze kraju. Wiatr słaby i umiarkowany południowy, w rejonach burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Będzie spadało. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.